Rozmowa w trzy słowa.
1 grudnia o północy skończył się stan wyjątkowy, a więc formalnie zniknęła strefa objęta stanem wyjątkowym. Na mocy ustawy podpisanej niedawno przez prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie o zakazie przebywania na polsko-białoruskim pograniczu. Od dziś komendant Straży Granicznej wydaje dziennikarzom akredytacje, które umożliwiają im pracę przy granicy. Ale kto jest, a kto nie jest dziennikarzem? O to zapytam pisarza i publicystę Rafała Ziemkiewicza. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Witam, dobry wieczór.
Ustawa jasno określa, że dziennikarzem jest każdy, kto wykonuje jakieś działania na zlecenie redakcji. To tak w skrócie. Ale czy każdy dziennikarz w rozumieniu ustawy powinien mieć dostęp do przygranicznych działań służb?
Wie pan, to mamy kilka spraw, jedna na drugiej. To może zacznę od takiej rzeczy najoczywistszej. Nigdzie na świecie żaden rząd poza rządem amerykańskim w latach 60., który ciężko za to zapłacił, nie pozwala na to, żeby ludzie tylko dlatego, że są wyposażeni w jakąś legitymację dziennikarską, łazili sobie po strefie objętej działaniami wojennymi. Ten jeden, jedyny wyjątek to była wojna w Wietnamie i to się skończyło fatalnie dla Ameryki, została upokorzona i nie przegrała z komunistami wietnamskimi, tylko przede wszystkim przegrała z komunistami we własnych redakcjach, we własnych gazetach. Dlatego od tego czasu, od czasu Wietnamu, kiedy Stany Zjednoczone gdzieś prowadzą wojnę albo po prostu mają kłopoty, to bardzo starannie selekcjonują to, co media mogą tam zrobić i co mogą pokazać. I to nie ma żadnej różnicy, czy prezydent jest tak straszliwy jak Trump, czy tak kochany, dobry i cudowny jak Joe Biden, bo wszystkim krzyczącym w niebogłosy, jaki to gwałt się dzieje na polskiej wschodniej granicy, zachęcam ich, że wszystkim zalecam, żeby zobaczyli, jakie restrykcje wprowadził Joe Biden, właśnie nie Trump, tylko dopiero Joe Biden jak przyszedł, na temat dostępu mediów do granicy południowej, tam gdzie... Trudno mówić o wojnie hybrydowej, jak w naszym wypadku, ale też się Stany Zjednoczone zmagają z ogromnym napływem imigrantów. I no i cóż, no jak imigrantów nielegalnych się łapie, to gdzieś trzeba ich trzymać. Jeżeli oni używają dzieci jako żywych tarcz, to dzieci też gdzieś trzeba trzymać, więc media amerykańskie zrobiły parę zdjęć duszoszczypacielnych dzieci aresztowanych. I stało się memem, że Trump jest to okrutny człowiek, który trzyma dzieci w klatkach. No bo ja, Joe Biden nie chce podzielić jego losu, więc po prostu zakazał dostępu fotografom na południową granicę. Żeby
ale
nie,
panie redaktorze, może przenieśmy się tutaj na nasz polski grunt.
Jasne. To jest jedna podstawowa sprawa. Oczywiście, że takie restrykcje są jasne, konieczne. Dla mnie to nie ma wątpliwości. Natomiast drugie pytanie, to już jest polska specyfika, drugi poziom. W Polsce prawo jest tak absurdalne, że właściwie dziennikarzem jest każdy, kto napisze niemalże parę słów w internecie, na forum internetowym.
Zgadza się, każdy, kto prowadzi bloga, może sobie wydrukować legitymację prasową i tytułować się tym mianem dziennikarza. Ale co tak naprawdę odróżnia tych prawdziwych dziennikarzy, mówię tutaj w cudzysłowie?
Że pana, w świetle prawa nie odróżnia nic. Dlatego kiedyś za poprzedniego PiSu udaremniono, niestety zrobił to święty pamięci Lech Kaczyński, udaremniono lustrację w środowiskach dziennikarskich, która byłaby wtedy bardzo pożyteczna, ponieważ no, Lech Kaczyński do ustawy wprowadził mechanizm składania oświadczeń lustracyjnych. No i okazało się, że to właściwie to 3 miliony ludzi albo 3,5 miliona ludzi w Polsce powinno teraz złożyć oświadczenia lustracyjne, co było oczywistym absurdem. No i pomogło na pewno panu magistrowi Stępniowi w uwaleniu tej ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Ale mamy prawo ze stanu wojennego jeszcze, właściwie z lat 60., kiedy na przykład nie przewidywano czegoś takiego jak internet czy jak wolność prasy. No w związku z czym, no pamiętam, były 3-4 próby stworzenia prawa prasowego. To się zawsze kończyło niczym, ponieważ ani środowiska dziennikarzy, zwłaszcza tych, którzy są bardzo mocno zaangażowani politycznie, nie były zainteresowane tym, ani też nie są zainteresowane wielkie koncerny, które niepostrzeżenie przejęły główne media i większość ludzi, których się nazywa dziennikarzami dzisiaj, to nie są żadni dziennikarze, tylko są po prostu zwyczajne korpolutki, które się od innych korpolutków różnią tym, że nie przygotowują prezentacji dla zarządów, ani analiz, ani jakichś tam działań PR-owskich, strategii, tylko przygotowują content wypełniające portale internetowe, telewizje, rzadziej tytuły prasowe, bo to już nie jest wielki biznes i koncerny są tym coraz mniej zainteresowane.
Ale co takiego złego mogłoby się wydarzyć, żeby te, jak to pan nazywa, korpolutki, no faktycznie pojechały na polsko-białoruskie pogranicze i relacjonowały to, co tam polskie służby robią?
No to dokładnie to samo, co się zdarzyło Trumpowi, że takie korpolutki amerykańskie, niekoniecznie są korpolutki, bo to był jeden z fotografów, dostał Pulitzera, ale coś nie wiem, co jest przyczyną, co skutkiem. Robią duszoszczypacielne obrazki, zalewają ich korporacje medialne, zalewają tymi obrazkami rynek medialny. No a wiadomo, że człowiek na obrazek reaguje. Jak zobaczy dziecko z dużymi oczami, w tych oczach łzy, to traci rozum. A jak zobaczy psa albo kota, to już podwójnie traci rozum.
Więc... Tak jak pani Barbara Kurdej-Szatan.
No być może pani Kurdej-Szatan miała jeszcze jakieś swoje dodatkowe powody, żeby rozum stracić, ale no tak, generalnie chodzi o to, że właśnie przykład wojny w Wietnamie pokazał, jak można złamać wolę społeczeństwa do popierania tego, co w sumie jest oczywiste, czyli wojny w tamtym wypadku przeciwko zbrodniczemu ustrojowi, a w tym wypadku ochrony własnych granic. Więc możemy być pewni, że takie dopuszczenie na full dziennikarzy do strefy granicznej spowoduje, że będziemy mieli gigantyczną ilość fejków, takich jak o tym żelaznym Ibrahimie, co 6 dni bez jedzenia i bez wody, w lodowatej wodzie, bez tlenu tkwił, prawda, czy jakieś bzdury o zamordowanych imigrantach i martwych dzieciach, które imigranci patykami w zmarzniętej ziemi grzebią, bo nawet bez dostępu do granicy, że użyję tego określenia, te TVN-y właśnie bez przerwy coś takiego produkują, korzystając z młynów propagandy białoruskiej. A jeśli im się pozwoli, no to historia z wafelkowym tortem, prawda, z wafelkową swastyką na torcie, gdzieś tam głęboko w lesie zainscenizowaną, będzie się powtarzać na wielką skalę regularnie. I tego, jak sądzę, się boi władza. Boi się no tego właśnie, co spotkało Trumpa, że fotografiami dzieci w klatkach doprowadzono do zmiany prezydenta w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie, zresztą już w jednym z rosyjskich programów takich publicystycznych, tam ekspert od bezpieczeństwa mówił, że brak mediów po polskiej stronie było dla Putina rozwiązaniem niekorzystnym, bo przecież widzieliśmy, zanim wprowadzono ten stan wyjątkowy tam w Usnarzu Górnym, prawda, kiedy to się zaczynało, niektórzy dziennikarze, którzy tam byli, no nie byli tam, żeby relacjonować czy informować, co się dzieje, ale uprawiali otwarcie antypolską narrację, którą Łukaszenka z Putinem mieli nadzieję, że będą prowadzić.
Ja proponuję prosty eksperyment. Jak ktoś chce, wystarczy najlepiej to zrobić w czytelni, na papierowych gazetach, bo archiwa internetowe bywają fałszowane i potem się wstecznie, prawda, poprawia dawne materiały sprzed paru miesięcy. Ale wystarczy prostą rzecz zrobić. Wziąć no, na przykład Gazetę Wyborczą, która jest najlepszym takim probierzem tej propagandy i zobaczyć, jak relacjonowała Gazeta Wyborcza, a zaręczam Państwu, że identycznie było z TVN-em, Onetem, prawda, i innymi takimi mediami, które są tyle szczęśliwsze, że nie zostawiają śladów w bibliotekach. Jak relacjonowała ta propaganda wydarzenia na granicy białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej, zanim się pojawili nachodźcy w Usnarzu Górnym, zanim się okazało, że to dotyczy też nas. Dopóki się wydawało mediom, że to jest problem litewski, łotewski, one były obiektywne wobec tego i relacjonowały to uczciwie. W momencie, kiedy się pojawili ci migranci na granicy polskiej, natychmiast, jakby, jak to kiedyś powiedział Donald Tusk, ktoś przestawił wajchę. Przypominam, jeśli ktoś pamięta, w jakich okolicznościach Donald Tusk jako premier użył tego określenia. Ktoś przestawił wajchę i nagle się migranci okazali uciekinierami, uchodźcami z Afganistanu, dziećmi, kobietami, biednymi rodzinami, za którymi kody 9000 kilometrów biegnie wzruszająco zupełnie i inżynierami, uchodźcami, którzy chcą nam jakieś zupy gotować, czy jakiś kualal, czy coś takiego. Już przepraszam, bo to już nawiązuje do materiałów, których na pewno nikt z Państwa nie pamięta, a mi one zapadły w pamięci, bo trochę wiem o tym, jak się robi propagandę i po prostu jej natychmiast było widać, jak po prostu z dnia na dzień odsunięto od sprawy takich normalnych dziennikarzy, którzy o tym pisali normalnie jako o sprawie jednej z wielu na świecie, a przeznaczono do tematu tych wybranych funkcjonariuszy, stachanowców, propagandystów, którzy wiedzą dokładnie. My to w środowisku dziennikarskim nazywamy ten typ ludzi kelnerami po prostu. Kierownictwo żąda tego i tamtego, a on przynosi jak na tacy, jak kelner właśnie to, czego kierownictwo zażąda.
Od dzisiaj, jak już było powiedziane, komendant Straży Granicznej będzie wydawał niektórym dziennikarzom zezwolenia na wstęp do tej strefy przygranicznej. Zobaczymy, jak sobie poradzą, czy będą to kelnerzy, czy wytrawni kucharze. Za rozmowę bardzo dziękuję, panie redaktorze. Moim i państwa gościem był Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowa w trzy słowa.
Mija czas przez cały czas, jak mówi poeta. No i czas naszej audycji również zbliża się do końca.
W związku z tym, że zostajemy w Poznaniu i nie udajemy się na polsko-białoruskie pogranicze, zapraszamy państwa już za tydzień. Za uwagę dziękuję Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.